Prezydent chce, abyśmy odnosili takie wrażenie, że to jest taka otwartość jego na przeróżne środowiska.
Nie ma formalnych procedur naboru, wymogów, kryteriów, kto może do takiej rady wejść.
Pytanie, jak prezydent jest w stanie się wsłuchać w rady ponad 500 osób. My do końca nie wiemy ani o tych ludziach, czegokolwiek, ani co tam robią. Miałam takie poczucie, że gdzieś tam te wszystkie linki prowadzą do PiSu, do ludzi, którzy zdobywali pieniądze za PiS, do jakichś fundacji powiązanych z PiS-em.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, redaktor Anna Dąbrowska, autorka tekstu Grat Rad, który znajdą Państwo w majówkowym wydaniu Tygodnika Polityka. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, porozmawiamy sobie o radach, które coraz bardziej gęstym wianuszkiem otaczają prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent powołuje je hurtowo. W marcu na przykład powołał aż 5 rad, które mają doradzać głowie państwa, ale łącznie jest ich 15 i skupiają ponad 500 ludzi. Jaki jest pomysł Karola Nawrockiego na te rady? Czy my wiemy, czy to faktycznie ma być zaplecze intelektualne? Czy to ma być jakiś zalążek zaplecza politycznego Karola Nawrockiego? Czy to po prostu element dekoracji, takie wysyłanie sygnału do otoczenia? Zobaczcie, prezydent się konsultuje, otacza mądrymi ludźmi, zasięga rady, języka, słucha uważnie ekspertów.
No faktycznie mam takie poczucie, pewność, że Karol Nawrocki idzie na rekord, ponieważ 556 ludzi w jego radach dzisiaj pracuje, w 15 radach. Z tego co wiem, mają powstać kolejne. No i teraz pytanie, jak prezydent jest w stanie się wsłuchać w rady ponad 500 osób? Więc zaczęliśmy się tym radom przyglądać. O kilku już było głośno dosyć, ale mam takie poczucie, że im więcej zaczęłam sprawdzać, czytać o ludziach, którzy się tam znajdują, to jest taki jeden generalny wniosek. Prezydent chce, abyśmy odnosili takie wrażenie, że to jest taka otwartość jego na przeróżne środowiska. No ale fakty są jednak zgoła inne.
I nieubłagane.
I nieubłagane, tak, dokładnie. Zgromadził wokół siebie ludzi. On, ale myślę, że też jego ministrowie, szczególnie jeden minister, który tam dowodzi premier, jeżeli chodzi o organizację tych rad, no którzy przede wszystkim myślą podobnie jak obóz prezydencki, obóz generalnie prawicy. I no ja mam takie, mówię, no mam takie wrażenie, że no raczej z rad tych ludzi, ponieważ myślą podobnie, no ciężko będzie jakby skorzystać. I ja mam takie wrażenie dużej fasadowości i takich celów wizerunkowych powoływania tych rad. I naprawdę wszystkie dogłębnie przejrzałam i właściwie z każdą radą to się jakby potwierdzało, że tworzą taką przestrzeń i taką funkcję bardzo symboliczną i PR-ową. I to myślę, że dla dwóch stron. Przede wszystkim dla Karola Nawrockiego, aby on mógł iść i powiedzieć, że prawda zasięga.
Karol Nawrocki i eksperci.
Tak jest, i eksperci, a tych ekspertów takich neutralnych, którzy mogliby coś wnieść w innym myśleniu niż ma Karol Nawrocki i jego środowisko, no to jest po prostu jak na lekarstwo. To naprawdę na palcach dwóch rąk można by było policzyć na te ponad 500 osób, ale też myślę, że takie wizerunkowe i podnoszące rangę dla ludzi, którzy się znajdują w tych radach. No bo to zawsze dobrze jest sobie wpisać do CV, że się było doradcą prezydenta, a tam nie wiem, za kilka lat, kto tam będzie pamiętał, czy sprawdzał, którego prezydenta, prawda?
A myślisz, że też taki cel mają ci niezależni eksperci, którzy są, których można wprawdzie na palcach dwóch rąk policzyć, ale jednak postanowili swoimi osobami legitymizować całą tę polityczno-ideologiczno-towarzyską resztę?
To jest ciekawe, bo przy pracy nad tym tekstem skontaktowałam się z kilkoma osobami, które uchodzą za niezależnych ekspertów, którzy myślę, że nawet nie jest im po drodze z Karolem Nawrockim.
Po co im taka rada?
I tak się właśnie zastanawiałam, zadawałam im dokładnie to pytanie, o którym ty mówisz. Po co są w tej radzie? No i jedna osoba powiedziała mi, że jakby ona ma taką misję, że dla niej to, co ona mówi, to jej badania, to jest tak istotne, ważne, że jakby każde forum wykorzysta do tego, żeby to zaprezentować. No i jednocześnie wiem, że posiedzeń tej rady, tam akurat było tam 2 czy 3 i była tylko na jednym posiedzeniu. Ale też znamienne było to, że im bardziej gorąco się robiło wokół rad i wypływały te informacje o tym, kto tam zasiada, to ci niezależni eksperci w rozmowach ze mną mówili, ale proszę mnie tam z nazwiska nie wymieniać. I to ewidentnie świadczy o tym, że no może jeszcze nie, że zaczynają się wstydzić tego, że tam są, ale na pewno zaczynają sobie zdawać sprawę, no, że są takim listkiem figowym.
Za takimi decyzjami stoi taka parafraza słynnego powiedzenia, że prezydentowi się nie odmawia.
Tak, to też ktoś użył takiego stwierdzenia, że no prezydentowi nie wypadało odmówić. No i jednocześnie no to, że te osoby no nie chcą, żeby wymieniać ich z nazwiska w tekście,
to
czy cytować.
Też o czymś świadczy.
Tak, o czymś znacznym myślę, prawda? Czyli zaczynają się orientować, że no być może będą wykorzystywani do tego, żeby gdzieś, nie wiem, Karol Nawrocki podejmując jakieś decyzje kontrowersyjne mógł powiedzieć, no ale to jest jakaś opinia, która wypłynęła z tej rady i tam są tacy i tacy eksperci
ale on
neutralni.
Ale to wykorzystuje, ponieważ w Kanale Zero, gdzie był pytany, o czym zresztą możemy też przeczytać w twoim tekście, o te rady, mówił tak. Do rad mam przedstawicieli różnych środowisk, także przedstawicieli partii Razem, partii Konfederacja, takich, którzy nie są związani z żadnym środowiskiem politycznym. Co więcej, takich, którzy są krytyczni wobec mnie, którzy na mnie nie głosowali. A z drugiej strony podajesz taki przykład, że kiedy pojawił się pomysł konferencji, na którą miano by zaprosić profesora Antoniego Dudka, który jest bardzo krytycznie nastawiony do prezydenta Karola Nawrockiego, wcześniej szefa IPN-u Karola Nawrockiego, to pomysł konferencji upadł z tego powodu.
Tak, bardzo to było dla mnie ciekawe. No znamy wypowiedzi krytyczne profesora Dudka, który przecież zna Karola Nawrockiego, więc no, jest mocno uprawniony do tego, żeby też takie krytyczne opinie mówić na jego temat. No między innymi to, że jest niebezpiecznym człowiekiem, jednym z najniebezpieczniejszych, którego on zna w polityce. I też mam takie poczucie, że to się robi trochę w białych rękawiczkach, bo z odwołaniem tej konferencji było tak, że ktoś przyszedł z propozycją, żeby taką zorganizować. No i tam osoba, która jest szefem takiego podzespołu, który chciał zorganizować tą radę, ewidentnie politycznie związana z PiS-em, no po prostu powiedziała nie. I to podobno po konsultacjach z ministrem Andruszkiewiczem, ministrem w kancelarii prezydenta. I mówię, w białych rękawiczkach, dlatego że no uznano, że profesora Dudka nie zaprosimy, bo właściwie zrobimy inną formułę tej konferencji. I on do tej formuły nie bardzo będzie pasował.
Oczywiście.
A tak naprawdę nie podano żadnych szczegółów. Jaka formuła tej konferencji, kiedy ma się odbyć, jak ma wyglądać. No więc to jest taki, myślę, dowód na to, że to jest jakoś filtrowane, te propozycje apolityczności, eksperckości, no przez pryzmat polityki i tego, co się dzieje w Pałacu Prezydenckim, jaka jest jej wizja.
Nie ma formalnych procedur naboru, wymogów, kryteriów, kto może do takiej rady wejść. One nie są decyzyjne, one nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Kto więc decyduje o tym, kto w takiej radzie się znajdzie? Bo o tym też Karol Nawrocki w Kanale Zero mówił, mówiąc, że są osoby, które on wskazuje, bo cieszą się jego zaufaniem, ale za skład odpowiadają osoby, które są odpowiedzialne za tę radę.
No tak, myślę, że to jest oczywiste, że Karol Nawrocki się zorientował, że są tam takie osoby, które...
Niewygodne.
No totalnie niewygodne, tak? Przecież nawet Sławomir Cęckiewicz, zdymisjonowany niedawno z szefa funkcji BBN-u, no mówił o jednym z takich członków Rady do Spraw Nowych Mediów, że to był błąd i że nawet powiedział, że myślę, że w ciągu kilku godzin będzie ta sprawa załatwiona. Okazało się, że nie była załatwiona, a prezydent powiedział w Kanale Zero, że to nie był błąd. Mało tego, wykorzystał też pana Swinarskiego. To przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, że to jest osoba, która była oskarżana za sianie dezinformacji, która mówiła się o jakichś jej związkach z Rosją.
Ale też powiedzmy... Jakiej dezinformacji? Takiej, która powielała narrację rosyjską.
Dokładnie,
chodziło
tak.
O drony, które nas zaatakowały. Mm-hmm. Drony rosyjskie. Natomiast podawał wątpliwość ów influencer, czy to na pewno rosyjskie drony, czy może nie ukraińskie, by, i tu już jest narracja rosyjska 1:1, wciągnąć nas, Polskę, w wojnę.
Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak było. I Karol Nawrocki powiedział, że to nie był błąd w Kanale Zero. zero. Mało tego, też mam poczucie, że wykorzystał do, jakby tę sytuację tego człowieka do obrony siebie, mówiąc, że no, nawet prezydentowi się przypina taką łatkę prorosyjskości.
A to bardzo teraz... ciekawe, bo wysłuchałam jednego z odcinków tego programu Pawła Swinarskiego. Szukałam takiego, w którym on będzie się odnosił do tych zarzutów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Faktycznie kilkanaście dni temu w jednym z takich odcinków on zabrał na ten temat głos i wynotowałam dla państwa pewne główne tezy tego tłumaczenia. Myślę, że warto. Podziękowałem za honor, zaproszenie przyjąłem, byłem gotowy do pracy, nie pobieram żadnego wynagrodzenia, to jest dla mnie spełnienie obywatelskiego obowiązku. I oto rzucił się na mnie cały salon polityczny III RP. Pojawiają się i tutaj coś, czego nie mogę zacytować, w tym najróżniejsze inwektywy pod moim adresem. Znaleźli pretekst, by zaatakować mnie, prezydenta i ministra Andruszkiewicza, bo bardzo im się nie podoba, co robimy. Jestem taką ruską onucą, że bałbym się polecieć do Rosji, bo wolałbym nie spędzić kilkunastu lat w łagrze za to, co mówiłem o ich przywódcy. To są ci sami ludzie, którzy nazywali prezydenta Nawrockiego ruską onucą, choć ten jest znany z działań przeciwko Kremlowi. A potem oczywiście o takim niby istniejącym mechanizmie usiłował nas przekonywać, że jeżeli mamy odmienne poglądy, to natychmiast jesteśmy etykietowani. A to foliarz, a to ruska onuca, a to faszysta, tak? I generalnie chodzi o to, żebyśmy nie mieli żadnych poglądów, tylko te poglądy, które ów salon III RP uzna za słuszne i my będziemy musieli je powielać.
Tak, no i właśnie teraz a propos tego, co mówisz, prezydent Karol Nawrocki mówi, że to nie był błąd, powołanie takiego człowieka. No i teraz, wiesz, jakby zadałam sobie takie pytanie, co się w tych radach dzieje? Więc jakby no, pierwszym takim źródłem były no, rozmowy z ludźmi, którzy są w tych radach, którzy za wiele powiedzieć nie chcą. Oni mówią, a dopiero się tam zebrały te rady, dostaliśmy nominacje, jeszcze tam się wiele nie wydarzyło, mamy dużo w planach. No ale to jakby od nich się dowiedzieć, to jest jakby... trudno czegokolwiek. Wchodzimy na stronę Kancelarii Prezydenta, no tam są takie pięciozdaniowe relacje. Kto był, kto uczestniczył i jaki był temat danej konferencji.
Ale co nie uradzili?
No dokładnie, nie ma żadnych protokołów. Nie wiadomo, kto ostatecznie bierze udział w takim posiedzeniu, no bo rzadko się zdarza, żeby to była, z tego co wiem, cała, nie wiem, 40 czy 25-osobowa rada. Nic nie jest protokołowane. Ci ludzie wchodzą albo do Belwederu, albo do Kancelarii Prezydenta. No niby przechodzą procedury bezpieczeństwa, trzeba mieć przepustkę. I to jest dla mnie naprawdę mocno zastanawiające, że no ponad 500 osób ma dostęp no, do jednego z najważniejszych urzędów w Polsce i tak naprawdę my no, do końca nie wiemy ani o tych ludziach czegokolwiek, ani co tam robią. Prezydent Karol Nawrocki mówił o takiej dużej otwartości. No to nie wiem, no to może by trzeba było jakiś streaming w internecie zrobić z tych posiedzeń. I mówię, no, czy to jest jakieś narzędzie nie wiem, nieformalnego lobbingu? Mamy przecież przedstawicieli tych trzech big techów. To jest też w ogóle ciekawe, bo oni są w Radzie Nowych Mediów, a jest też taka rada do spraw nowych technologii cyfrowych i tam ich nie ma. Chociaż takie miałam wrażenie, że może oni też by bardziej tam pasowali, więc zapytałam przewodniczącą tej rady drugiej, jakby, no, jakie ona ma stanowisko w tej sprawie. I ona tak zdawkowo odpowiedziała, że ich tam nie ma. Tak? Jakby bez żadnego komentarza. To też jest znamienne.
Ale jeśli prezydent mówi, że to jest jego strefa odsłuchu, to pytanie, jak przebieg tych spotkań i rezultaty tego spotkania jednego, drugiego, dziesiątego trafia do pana prezydenta? Czy te rady formułują jakieś wnioski? Są one przekazywane pisemnie panu prezydentowi? Bo przecież nie jest tak, że pan prezydent będzie teraz uczestniczył we wszystkich spotkaniach, wszystkich 15 rad i słuchał tych kilkugodzinnych spotkań i wyciągał z tego wnioski. No, musi być jakiś kanał komunikacji.
No tak, więc ja zapytałam o to formalnie Kancelarię Prezydenta i mam taką odpowiedź, że rady nie mają sformalizowanego obowiązku raportowania, natomiast ich działalność ma charakter doradczy, obejmuje formułowanie opinii, rekomendacji, propozycji rozwiązań w obszarach objętych ich zakresem ich działania.
No ale to, co, to w ogóle to jest o niczym,
tak? No i że efekt tych prac znajduje odzwierciedlenie w działaniach analitycznych, koncepcyjnych oraz inicjatywach przekazywanych przez pana prezydenta. No to ja nie wiem, o czym to jest.
Korpomowa.
Dokładnie tak, więc nie wiem, jakie wnioski możemy z tego wynieść. No, kiedy ja jakby dopytywałam, no, jakby ciągnęłam ten temat i dopytywałam o to, no to powiedziano, że to, co jest dla nich, tak dla kancelarii, no, takim gwarantem, no, to jest, że w odniesieniu do kwestii na przykład konfliktu interesów należy mieć na uwadze, że rady nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych, czyli wydają sobie jakieś opinie i to jest najciekawsze, to mnie nawet trochę rozbawiło, że od ich członków wymaga się odpowiedzialności i unikania przedkładania w prezentowanych stanowiskach interesów własnych nad interes publiczny.
Czyli nie lobbujcie, no, drodzy.
Absolutnie nie lobbujcie, nie przedstawiajcie tam żadnych swoich własnych interesów, tylko ten interes publiczny się liczy. No ale patrząc na to, jacy ludzie zasiadają w tych radach, mówię, no powiązani mocno z tym środowiskiem, tam naprawdę i całe środowisko, które skorzystało na Willi Plus, na różnych dotacjach zarządów PiS-u, no mam poczucie takie, że to nie będzie jakby interes publiczny, tylko interes, no, głównie tego środowiska. Ale tak naprawdę się tego nie dowiemy, bo tak jak powiedziałaś, nie ma żadnych stenogramów, raportów. My nie wiemy, co się tam tak naprawdę dzieje.
Chciałabym zapytać o jedną z rad, moim zdaniem jedną z najbardziej kuriozalnych, czyli Radę Parlamentarzystów, 7 posłanek i posłów. No ale oczywiście nie ma nikogo z Koalicji Obywatelskiej na przykład, albo z Nowej Lewicy. Jak wiadomo, na tej linii jest bardzo źle, jeżeli chodzi o relacje Karola Nawrockiego z tymi ugrupowaniami. Mamy PiS, Konfederację, posłankę niezrzeszoną Polę Matysiak, 2 posłanki PSL-u i to chyba wszystko, prawda? I jak działa ta Rada Parlamentarzystów? Bo też tak ładnie było napisane, że celem jest usprawnienie współpracy na rzecz stanowienia prawa przyjaznego obywatelom.
No tak, i to wszystko generalnie jest tak bardzo ładnie opisane. Jak ja rozmawiałam z Marcinem Chorałą, bo on jest w tej radzie, jeszcze pamiętam we wrześniu, kiedy się w ogóle jakby organizowała kancelaria, no to był taki pomysł, żeby on przeszedł do kancelarii prezydenta, oznaczałoby to, że straci mandat, no i powiedział, no, że to dla niego, no również w takim sensie materialnym, ale też no nie jest kompletnie opłacalne. I mówił właśnie, że będzie stworzona taka rada i wiem, że duże nadzieje z tym wiążą. Żeby to była, no, taki kanał komunikacji parlamentu z kancelarią prezydenta. No i ostatecznie wyszła z tego taka rada, 1 z 15. No ale tam już są tak, no, typowo polityczni, którzy dzisiaj, posłowie, którzy dzisiaj bardzo zdawkowo opowiadają o tym, a właściwie nic nie opowiadają, co oni robią. No to są takie...
Bo PSL, wysyłając swoją reprezentację, tłumaczył, że chodzi o to, żeby przekonywać pana prezydenta na przykład do projektu ustawy o statusie osoby najbliższej, tak?
No,
ale wydaje
wiemy,
mi się,
tak,
że chyba paniom się nie udało, paniom posłankom, przekonać do tej pory pana prezydenta i jego współpracowników.
No dokładnie tak. Znaczy, mówię, no ja mam takie poczucie, że to jest taka rada, że oni mogą przyjść do kancelarii prezydenta. No to też jakoś tam podnosi prestiż niektórych. Też z tego, co wiem, powołują się potem w różnych rozmowach w swoich środowiskach, że oni to jakby
doradzają.
Doradzają, są w tym. Chociaż przecież też są oficjalna lista doradców prezydenta, etatowych i społecznych. No i do tego jeszcze mamy te rady. Więc no naprawdę z taką liczbą ludzi, doradców, no gdyby potraktować to poważnie, można byłoby się spodziewać, że tam będą uradzali bardzo wartościowe, mądre rzeczy.
No to czas na bardzo ciekawy przypadek Sławomira Cęckiewicza, który jest szefem Rady Bezpieczeństwa i Obronności. Do niedawna był szefem BBN-u, ale jak wiemy, zrezygnował z tej funkcji. Dymisja została przez pana prezydenta przyjęta. Może teraz zostawmy powody. Za tą dymisją wiele przyczyn stoi. No ale ta Rada Bezpieczeństwa i Obronności została powołana 12 marca. I już wówczas Cęckiewicz, jeszcze szef BBN-u, miał być przewodniczącym tej rady. No to już wtedy dziwnie wyglądało. Teraz też dziwnie wygląda, że on odchodzi, ale jednak trochę zostaje.
No tak, to było rzeczywiście zaskakujące, ale mam takie poczucie, że to już było takie chyba przygotowanie do tej dymisji.
Spadochron?
Tak, że jakby, no, on zostanie przewodniczącej tej Rady Bezpieczeństwa i Obronności, oczywiście bez wynagrodzenia, bo oni bardzo mocno wszyscy to podkreślają, że oni żadnego wynagrodzenia za to nie dostają, ba, nawet niektórzy zwracają uwagę, że im się nie zwraca kosztów dojazdów na posiedzenia tych rad. No i rzeczywiście Karol Nawrocki 12 marca powołuje Cęckiewicza do tej 30-osobowej Rady Bezpieczeństwa. No tam w tej radzie też jest Michał Dworczyk, Mariusz Błaszczak, więc takie, no, bardzo
Stanisław
mocno...
Stanisław Żaryn.
Tak, Stanisław Żaryn, bardzo mocno takie, no, politycznie osadzone ze środowiskiem PiS-u gremium. Również Cęckiewicz dostał, nie wiem, czy to się potwierdziło, stanowisko etatowego doradcy do spraw bezpieczeństwa. No i sobie tak sprawdziłam, czym ta rada się zaczęła zajmować. I odbyło się posiedzenie, bodajże 2, jedno takie pierwsze i niedawno, tam 14 kwietnia, posiedzenie, które się zajmowało możliwymi usprawnieniami w obszarze ochrony informacji niejawnych. No i w kontekście tego, że sam szef tego zespołu no nie ma dostępu do informacji niejawnych.
I no, pewnie mieć nie będzie.
I mieć raczej nie będzie. No to brzmi po prostu jak jakieś kuriozum. Zresztą chyba niektórzy z tej rady mają ten dostęp do informacji niejawnych, więc szef ma mniejszy dostęp niż oni. Ale też się zaczęłam zastanawiać, nikt mi nie chciał odpowiedzieć na to pytanie, nad jakimi usprawnieniami w obszarze jakby dostępu do informacji niejawnych obradowali. No i też, gdybyśmy mieli jakiś protokół z tego posiedzenia, nie wiem, chociaż wylistowane, co konkretnie, nie wiem, ustalili, o czym debatowali, no to można byłoby się do tego jakoś odnieść. No nie mamy.
To też jest o tyle ciekawe, że jedną z przyczyn dymisji Cęckiewicza miało być to, że on się na sprawach, którymi miał się zajmować w BBN-ie, się po prostu nie zna, tak? Nie zna się na bezpieczeństwie, nie zna się na wojsku, nie zna się na kwestiach obrony. Już zostawmy też kwestię braku dostępu do informacji niejawnych, bo to po prostu oznaczało brak narzędzi do wykonywania tej funkcji. No i teraz zostaje szefem rady, która właśnie doradcą i ma doradzać w tym zakresie, w którym się nie sprawdził. Takie głosy przecież z pałacu szły.
No tak, w którym się nie sprawdził. Stoi na czele takiej rady i jednocześnie no, wciąż pozostaje w pałacu. No i cały ten konflikt, o którym gdzieś tam w polityce pisałam na początku kwietnia, no między ministrami prezydenta, szefem kancelarii, panem Boguckim, ministrem do spraw międzynarodowych, jakby no ten konflikt, no jakoś powiedzmy, oni mają nadzieję, że zostanie zażegnany, bo Cęckiewicz jest zdymisjonowany, no ale wciąż Cęckiewicz w pałacu pozostaje.
A jednocześnie chyba idzie dość otwarcie w politykę, ponieważ oglądałam krótkie 5- albo 6-minutowe wystąpienie Sławomira Cęckiewicza na wiecu Przemysława Czarnka w Piotrkowie Trybunalskim. Najpierw Czarnek zapowiadał, że jeszcze nie jest to dograne, może się Cęckiewicz pojawi. Pojawił się. I tam było kilka takich elementów, na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, przytoczył swoją rozmowę z Karolem Nawrockim, Sławomir Cęckiewicz. W ogóle Czarnek, zapowiadając Cęckiewicza, powiedział, że oto Karol Nawrocki nam podarował tutaj Cęckiewicza, tak?
Piękny dar.
Tak, Wunderwaffe. No i że rozmawiał Cęckiewicz z Nawrockim, powiedział, że trzeba tutaj pomóc Czarnkowi. Na to Nawrocki odpowiedział, że tak, Przemkowi trzeba pomóc. No i właśnie został wydelegowany Cęckiewicz do tej pomocy. Potem była taka fraza, która chyba dobrze oddaje to ideologiczne zacietrzewienie Cęckiewicza, kiedy przytoczył cytat z Hubala, który miał powiedzieć: munduru nie zdejmę, broni nie złożę, munduru nie zdejmę. I okazuje się, że dziedzicem tych słów jest ni mniej, ni więcej, tylko Przemysław Czarnek. No i potem jeszcze fragment, pewnie dla Cęckiewicza ulubiony, czyli poświęcony Donaldowi Tuskowi. Zło, które obecnie panuje w Polsce, cytuję Sławomira Cęckiewicza, ma swoje imię i to jest imię Donald Tusk, rzecz jasna. I on w ogóle tak deklaruje, że będzie szedł w politykę, tak? Zrobił to w swoim oświadczeniu. Potem w wywiadzie dla telewizji Republika, więc też będzie łączył tę pracę doradczą w pałacu, jak rozumiem, z takim bieżącym zaangażowaniem kampanijnym na rzecz czy Przemysława Czarnka.
No tak, ja też mam takie poczucie, bo to się wszystko jakoś tak w jednym tygodniu wydarzało, prawda? Czyli dogaduje się w jakimś sensie, powiedzmy, skapitulował Jarosław Kaczyński, uznając, że no, ta grupa cała Morawieckiego, zresztą nie miał wyjścia, zostaje w PiS-ie, ta sytuacja pozornie zostaje załagodzona. Mam takie poczucie, że kosztem gdzieś tam zwycięstwo tej grupy Morawieckiego też polega na tym, że Cęckiewicz został zdymisjonowany,
bo jednak... A jednocześnie Kaczyński spotkał się z Cęckiewiczem, zdjęcie pojawiło
tak,
się w sieci.
Tak, no i też jakby to, że maślarze mają po swojej stronie Cęckiewicza, on wciąż zostaje też w pałacu, więc jest jakąś tam wpływową osobą. Karol Nawrocki mówił o nim chyba kiedyś też mój przyjaciel, był takim mentorem
Nawrockiego. Na pewno promotor kariery Nawrockiego.
Tak, dokładnie. To podobno on pierwszy, Cęckiewicz się tym chwali, wymyślił, żeby Karol Nawrocki był prezydentem. Więc no myślę, że to jest cały czas jakoś tam mocno połączone, system naczyń połączonych w tej rozgrywkach politycznych PiS, Kancelaria Prezydenta. Tu zdymisjonowaliśmy Cęckiewicza i ta grupa Morawieckiego też w pałacu może poczuć smak zwycięstwa i jednocześnie Cęckiewicz przychodzi na wiec Czarnka, tak?
On mówi o sobie, że będzie publicystą i komentatorem politycznym, ale ja mam wrażenie, że pewnie wybory, tak? I będzie kandydował. Wydaje mi się to teraz bardzo prawdopodobne i oczywiste. Chyba dobrze, że przestał udawać, że nie jest politykiem.
No tak, ja też mam takie wrażenie. Po prostu dokona się to, o czym jakby no wiadomo było od dawna, tak? Czy po prostu wystartuje, też będzie mógł zweryfikować swoją popularność.
To kolejna bardzo ciekawa rada, którą ja bym nazwała Radą do Spraw Myśliwych oraz ich interesów, chociaż ona nazywa się nieco inaczej.
Tak, Rada Klimatu i Środowiska, to mówisz o tej radzie, która jest ostatnią radą, która w zeszłym tygodniu powstała. No tak, rzeczywiście ona się nazywa Rada Klimatu i Środowiska, ale znowu, jak się przyjrzymy temu, kto w tej radzie zasiada, no to wymieńmy może tylko dwa nazwiska. To jest Marcin Możdżonek, były siatkarz, sportowiec, no i obecnie prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, który no absolutnie no znany jest z tego, że propaguje myślistwo. Współtworzył też przecież projekt nowelizacji prawa łowieckiego, który pozwala dzieciom poniżej 18 tego roku życia uczestniczyć w polowaniach. Zresztą ciekawy, bo powiedział, że on będzie naprawiać to, co zepsuło PiS w 2018 roku, wprowadzając ten zakaz. No i jeszcze tam pojawia się kilka innych takich nazwisk i też no, to jest taki temat zgromadzenia wokół siebie ludzi, wokół Karola Nawrockiego, którzy no, będą taką jego reprezentacją, doradcami, głosem przeciwko tej polityce klimatycznej, Unii Europejskiej, jakby całej tej środowisko, jakby tych tematów związanych ze środowiskiem, z ochroną środowiska. No właśnie to jest takie paradoksalne w nazwach tych rad. Rada Klimatu i Środowiska, która zrzesza Radę Łowczych, no tak naprawdę.
A zastanawiam się, czy akurat w przypadku tej rady nie można byłoby jasno zarysować celu politycznego, który jej przyświeca. Mam wrażenie, że ta rada ma być takim poletkiem rywalizacji z ludowcami o serca właśnie myśliwych. Wiemy, że ludowcy bardzo interesów myśliwych bronią. Wśród zresztą nawet parlamentarzystów są myśliwi.
Wszystkich opcji.
Bardzo tak, że bardzo krytykowali i krytykują wiceministra środowiska Mikołaja Dorożałę, między innymi za ten pomysł, żeby wprowadzić obowiązkowe badania dla myśliwych, że ludowcy silnie przekonywali, także nas dziennikarzy, że Rafał Trzaskowski bardzo przez to wszystko stracił, że stracił zaufanie tego wpływowego środowiska, więc stracił wiele głosów, więc trzeba te głosy odzyskiwać. Więc myślę sobie, że Karol Nawrocki, powołując do tej Rady Klimatu właśnie myśliwych i reprezentując przede wszystkim interesy myśliwych, myśli sobie, a może uda się wyjąć to środowisko PSL-owi.
Tak, myślę, że dokładnie jakby no dobrą diagnozę stawia, że to jest próba wyjęcia środowiska PSL-owi. Podobnie jak z tą radą na czele, której stoi Ardanowski.
Czyli rolnictwo.
Tak, to jest ta, ja nie pamiętam dokładnie jak się ona nazywa, obszarów wiejskich. Tak, która to zrzesza przedstawicieli różnych środowisk, takich sformalizowanych, związanych ze wsią. I to jakby to są dwa obszary. Po pierwsze, no to jest jakby dbanie o to poletko i próba nawet nie odebrania, no bo wiadomo, że już przy PSL-u tej wsi za dużo nie ma. No ale jakby odbieranie jeszcze tych resztek PSL-owi, dokładnie tak jak mówimy o tej radzie środowiskowej. No ale też PiS myślę, że ma dużo za uszami, jeżeli chodzi o o tematy rolnicze i jest coraz gorzej postrzegany na wsi.
I chce odbudowywać
to odbudowywać i myślę, że to też był taki strategiczny ruch Karola Nawrockiego i jego doradców, że stawiają na czele tej rady Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który naprawdę, jak czasami tam się gdzieś zdarzy rozmawiać z rolnikami, no to jest taka osoba, która rzeczywiście posłuch na wsi ma, która jest jeszcze takim, no oni mają takie poczucie, że to jest taki twardy chłop z nas, który się był w stanie postawić Jarosławowi Kaczyńskiemu, który naprawdę...
W przypadku piątki dla zwierząt.
Dokładnie, który naprawdę sprawy rolników ma w sercu, sam był rolnikiem, jest rolnikiem, politykiem, takim no czynnym. I ta próba postawienia Ardanowskiego na czele tej rady też jest na pewno, i myślę, że to jest jedna z ważniejszych rad. Mhm. Takie dbania o ten elektorat. Zresztą jak Krzysztof Ardanowski mówi w rozmowie ze mną, tu go cytuję w tekście, że no jeszcze wieś, jeżeli komuś ufa, to Karolowi Nawrockiemu.
Bo ich nie oszukał.
No tak naprawdę myślę, że no Ardanowski jest gwarantem. No bo tak naprawdę co ma Karol Nawrocki do wsi? No nie wiem.
No ma tam wielu wyborców.
Tak, ma tam wielu wyborców i gwarantem tego jakimś, że oni zostaną w jakiejś części przy PiS-ie.
Ma być Ardanowski,
dokładnie. Chociaż to też jest taki człowiek, który powiedział, że no jeżeli się tam nie będzie działo w tej radzie.
Że to będzie teatr.
Tak, to będzie teatr, w którym ja mam grać. To on się absolutnie wypisuje i to już bardzo długi wątek to był naszej rozmowy z Janem Krzysztofem Ardanowskim, że on naprawdę nie, i on to mówi w cztery oczy, jak się spotyka z prezydentem, podkreśla to i że tam się ma naprawdę dziać i faktycznie, rzeczywiście jakieś tam projekty ustaw z tej rady wychodzą.
A Rada Młodzieży?
Tak, Rada Młodzieży.
42 osoby.
Tak, aż 42 osoby. To tak, jedna z moich takich ulubionych. No, można by było powiedzieć, że to jest taka rada tak naprawdę młodzieżówki.
Mm-hmm. I Adama Andruszkiewicza.
I Adama Andruszkiewicza to jest w ogóle taka postać, która właściwie na prawie wszystkich zdjęciach z inauguracji, z pierwszych posiedzeń rad się pojawia i rzeczywiście on jest wymieniany jako taki jeden z głównych ministrów, który tam dowodzi
kadrowy.
Tymi radami, kadrowy, dobiera, wybiera. Tak, to jest właśnie Andruszkiewicz. No i tak, to jest 42-osobowa rada, na czele której stoi Mikołaj Sobański-Jóźwiak, który był koordynatorem takiego ruchu młodych w kampanii Nawrockiego. No więc już tutaj mamy ten pierwszy, no taki jasny i oczywisty link polityczny, ale też był przewodniczącym tej Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej, kiedy Karol Nawrocki był szefem Muzeum II Wojny Światowej. No nie wiem, być może to jest ta jedna z tych osób, którym Karol Nawrocki ufa i go znał. Jego zastępcą z kolei jest Piotr Wasilewski, który był za rządów PiS-u w Narodowym Instytucie Wolności i jednocześnie, który przyznawał sowite dotacje różnym organizacjom, fundacjom powiązanych z PiS-em. I też szefem służby niepodległej, takiej fundacji, która w 20 roku tam chyba zaledwie powstała, która też jakieś grube pieniądze z tego Narodowego Instytutu Wolności dostała. No ale tam, mówię, co nazwisko, wiesz, na tej liście również
to
tej rady...
To wybucha.
Tak, no to miałam takie poczucie, że gdzieś tam te wszystkie linki prowadzą do PiS-u, do ludzi, którzy zdobywali pieniądze za PiS-u, do jakichś fundacji powiązanych z PiS-em, również jacyś członkowie, którzy
no, ale
są...
przecież chyba się nie dziwimy, że wszystko w rodzinie.
No tak, tak. Znaczy, no rzeczywiście tak na koniec zawsze jakaś taka puenta tych naszych rozmów, że my się właściwie już nie dziwimy. No i jednocześnie no, też jesteśmy od tego, żeby o tym mówić, pisać. No tym bardziej jak Karol Nawrocki próbuje nas przekonać, że to jest takie eksperckie ciało i ono będzie mu doradzać.
A jakie są jeszcze pomysły na kolejne rady? Bo powiedziałaś na początku, że to jeszcze nie koniec tych 15 rad. Dla porównania, Andrzej Duda kończył swoją kadencję z 12 radami, ale dużo szczuplejszymi, ponieważ łącznie było w nich około 220 osób, a nie ponad 500. Więc jakie pomysły jeszcze ma na rady Karol Nawrocki albo jego współpracownicy?
Znaczy, jakie to będą dokładnie rady, tego nie wiem, ale kilka osób mi mówiło, że jeszcze jakieś nowe powstają, a mam takie wrażenie, że im bardziej gorąco jest wokół tych rad, no na przykład jak było wokół Rady do Spraw Nowych Mediów, no to Karol Nawrocki ma taką taktykę, że zamiast jakby wyciszać ten temat, jakoś spróbować wytłumaczyć, przyjrzeć się, kto jest w tych radach, to najpierw umywa ręce i mówi, że to właściwie moi współpracownicy wybierają, ja tam znam tylko kilka osób, a potem za chwilę powołuje nową radę. Czyli za chwilę po wybuchu tej medialnej afery wokół Rady Nowych Mediów powołał tą radę też bardzo kontrowersyjną z łowczymi na pokładzie. Więc jakie to będą rady, nie wiem, ale na pewno się jeszcze Karol Nawrocki nie zatrzymał.
Anna Dąbrowska, autorka tekstu Grat Rad, które znajdą Państwo w majówkowym wydaniu Tygodnika Polityka. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas i oczywiście zapraszam za tydzień. Wszystkie odcinki naszych podcastów znajdą Państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też YouTube, Apple Podcast, Spotify. Tam też oczywiście jesteśmy. Do zobaczenia, do usłyszenia.